zaczęłam u siebie te zmiany zauważać w pierwszej klasie gimnazjum. Pojechaliśmy do jakiejś terapeutki w Głogowie i powiedziała mi o tym, co czuję, z czym się czuję źle, że nie rozumiałam siebie i nie rozumiałam, co się dzieje ze mną. I to było bardzo dla mnie ciężkie w ogóle chęć pójścia na tą terapię, bo się bardzo ciężko mi było przełamać, żeby o tym rodzicom powiedzieć. I poszliśmy, ja się napłakałam, ja się nagadałam, a ona mi powiedziała, to nic takiego, przejdzie ci z wiekiem. Może źle wyjaśniłam jako dziecko, bo ja nie chcę tej kobiety obwiniać. Bo ja byłam też pogubionym dzieckiem, nie wiedziałam, jak co nazywać. I nie wiedziałam, jak w ogóle z tym funkcjonować. I ona powiedziała, że to powinno mi przejść z czasem. Więc potem, jak coś takiej rzeczy się zaczęły dziać, to ja o tym po prostu już nie mówiłam. Więc moi rodzice po prostu, oni też stwierdzili, że jak ta kobieta powiedziała, że wszystko jest normalnie, to wszystko jest normalnie.
Radio Zachód przedstawia. By chciało się żyć. Druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka pod tytułem Świat w mojej głowie.
W pewnym momencie nie znałam jednej klasy z technikum. Jak w pierwszej klasie technikum się już zaczęłam lepiej dogadywać z ludźmi, to potem jak nie zdałam, to jeszcze gorzej się zaczęłam czuć, bo znowu system wartości mi spadł i wszystko, i czułam się jeszcze gorzej ze sobą. To potem w pewnym momencie przestałam chodzić do szkoły, bo się bałam, bo nauczyciele na mnie krzyczeli, że nie robię czegoś, bo nie miałam na coś siły, bo nie miałam ochoty na coś. I pewnego razu po prostu nowego roku, to jest między pierwszym a drugim semestrem, kiedy pierwszy semestr już się kończy, po prostu położyłam się w łóżku i nie wyszłam z tego łóżka przez 3 dni. Nie jadłam, nie piłam. Po prostu wszystko było dla mnie w takim bezsensie. Nie czułam siły, żeby funkcjonować. Poddałam się w danym momencie. Ja pokój mam na poddaszu. Krzyki nie były słyszalne przez moich rodziców, ponieważ oni śpią niżej. Oni tego nie mogli słyszeć. To było takie wołanie o pomoc przez moją podświadomość. Bo wiedziałam, że nie mogę się zapytać, bo już mi ktoś kiedyś powiedział, że wszystko z tobą jest w porządku, Nadia. Ze mną jest wszystko w porządku, więc nie mogę tego powiedzieć rodzicom, więc musiałam to pokazać w jakiś sposób, który by pokazał im, że to nie jest normalne to, co ona robi. Bo sama nie byłam w stanie się zmusić, więc po prostu moja podświadomość sprawiała, że zaczęłam do siebie gadać, krzyczeć. Odejdź, zostaw mnie. Co ty tu robisz? Przestań. Czemu tu jesteś? Nienawidzę cię. Zostaw mnie. Ja nie wiedziałam, ja myślałam, że mój mózg wariuje, bo ja byłam cały czas świadoma, co się dzieje dookoła, ale nie byłam w stanie tego kontrolować. Zostaw, 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 zostaw. Ale co zostaw? Co się działo? Ja nie wiedziałam, o co mi chodzi. To było dla mnie przerażające, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po pierwsze, moje lęki narastały przez to, że nie wiedziałam, skąd to się bierze. Miałam problemy ze sobą i nienawiść do siebie, to też się jakoś kumulowało. Po trzecie, w środku chciałam, żeby ktoś mnie usłyszał. Ja mogłam na przykład po takich sytuacjach nie gadać przez 3 godziny. Niech sobie pan wyobrazi, rodzice, którzy nie mają pojęcia, co się swoim dzieckiem dzieje. I twoje dziecko nie gada przez 3 godziny i nie wiedzą, jak reagować. A na dodatek tego mieć mamę, która jest opiekuńcza, nadopiekuńcza i która po prostu panikuje, jak coś się złego dzieje. To wie pan, jedna osoba panikuje, bo nie wie, co się z nią dzieje, czyli ja. I jeszcze mi panikującą mamę, która cię trzepie i która mówi, Nadia, co się dzieje? Nadia, co się dzieje? No, bardziej się bałam, bo ja nie wiedziałam, mama krzyczała. I ja się przypominam, ja się krzyku boję, bo ona się bała, nie wiedziała, co się dzieje. Ona krzyczała w tym momencie. Moje emocje były po prostu, jakbym zdjęła swoją całą tarczę obronną. W tym momencie mojej tarczy nie było, nie było żadnego tego. Ja byłam po prostu najbardziej delikatna w tym momencie, najbardziej taka, po prostu czułam wszystko, jak cokolwiek boli 2 razy mocniej.
Iwona, mama Nadii.
Krzyk w nocy jej, nasze wybudzenie, bieg męża najpierw do góry, zaraz mój i nie wiem, jak to nazwać, czy to był jakiś jej atak, na pewno histerii, taki atak histerii lękowej. Oczywiście wyciszyliśmy ją, poradnia psychologiczna, tam się dowiedziałam, że Nadia ma myśli samobójcze, ale Ja byłam tak przerażona, że chyba mnie samą paraliżowało i mi cały czas chodziło po głowie, że moja córka ma myśli samobójcze. Myśli, skąd te myśli samobójcze? Co my żeśmy takiego zrobili w życiu, w wychowaniu jej, że jest jej tak... Jaki błąd? Dlaczego jest jej tak źle? To nie tyle, co rodzina się zaczęła rozwalać, tylko po prostu jakaś wyrwała się dziura, której nie umieliśmy załatać i sami sobie z tym poradzić. To są takie emocje, bo dla mnie było najważniejsze, ja miałam cały czas słowa w głowie, że moja córka chce popełnić samobójstwo i ja chciałam do niej jak najbardziej dotrzeć, a Nadia właśnie wtedy
się zamykała.
Zamykała się, ona nie chciała ze mną na ten temat rozmawiać.
Po masku szukamy, nie mamy żadnych wskazówek.
Irek, ojciec Nadii.
I nie wiemy, jak do dziecka podejść. Potem się okazuje, że nawet jak dowiedzieliśmy się później, że my też nie tak podchodziliśmy, bo ono ze swojego jakiegoś tam doświadczenia życiowego chcieliśmy jak najlepiej, a okazało się, że nasze podejścia nawet no, nie były takie właśnie w tą stronę, co trzeba, tak? Nawet w przeciwną stronę były. Tutaj dziecko się bardziej przed nami jeszcze zamykało. Do szkoły ja ją woziłem, bo jak wiem, wiedziałem, że jak nie wejdzie na pierwszą lekcję, to już potem nie pójdzie, ale musimy też jeszcze pracować, utrzymywać dom. Całość, wszystko musi dalej się kręcić, tak? Mamy swoje obowiązki, trzeba to zapłacić, raty, wszystko, to trzeba utrzymać. I nie to, że dziecko pomijamy, tylko nie zawsze, na przykład te rano, jak na ósmą Nadia szła, a ja na siódmą i tutaj ją zaprowadzić, zawieźć do szkoły i z nią być i czekać, aż wejdzie, czy nie wejdzie. I nikt nam tego tak nie wytłumaczył, nie potrafił nawet, bo ci ludzie, którzy chcieli wytłumaczyć Nadii pomóc, to oni sami błądzili, bo my widzieliśmy, co oni robią, że nie tędy droga. Chcieli właśnie, jak na kasę chory idzie się do psychologa czy psychiatry, on ma swoje regułki jakieś wyuczone, myśli, że robi dobrze, da tabletkę dziecku czy jedną, żeby się uspokoiło, wyciszyło, a to nie przynosi rezultatu, gdzie my widzimy, a dziecko się bardziej zamyka i wtedy nie możemy w ogóle do dziecka dotrzeć. Jak chcieliśmy jeszcze bardziej dotrzeć do niej, bliżej podejść, to ona jeszcze większy robiła wokół siebie mur i wtedy no, było właśnie szukanie tego lekarza, że gdzieś ją dać, wyszukiwanie gdzieś po forach, co, gdzie może kto nam pomóc, jak mamy do niej dotrzeć, tak, żeby dziecko, gdzie szło do pokoju, nie chciało wychodzić, zamykało się. Najlepiej to byście działa cały czas w łóżku i wtedy człowiek naprawdę szuka i nie może znaleźć tego właśnie wspólnego języka.
Jeszcze chyba straszniejsze, zanim doszły te myśli samobójcze, że ona ma, było to, jak szła ze mną przez ulicę i mówi: w końcu mogę być normalna. Ja mówię, a co to znaczy normalna? Bo widziałam, że się nie uśmiecha, jest smutna, nie chciałam jej tam dołować. No mówi, właśnie to, mamo, ściągnęłam maskę. Nie muszę już mieć uśmiechu na twarzy, wymuszonego.
W pewnym momencie pękłam. Chodziłam już do psychologa i starałam się zrozumieć, że tak, jestem wartościowa, że tak, to wszystko jest dobrze, ale nadal starałam się widzieć w tym sens, ale nie widziałam w tym sensu, ale się starałam, bo powiedziałam, że spróbuję, co mi szkodzi. Postaram się dla moich rodziców, nie dla siebie, tylko dla moich rodziców. Po nowym roku to już było 3 miesiące po tym, jak skończyłam 18 lat. Rozmawiałam z moją terapeutką, bo ja wtedy jeszcze nigdzie nie wychodziłam, tak się bałam wychodzić jeszcze do ludzi, więc ona mówiła: Nadia, ty musisz wyjść, żeby się zacząć lepiej czuć. Ale ja nie byłam w stanie wyjść. Więc zapisałam je do szpitala psychiatrycznego dla samego bycia z ludźmi, żeby coś mi pomogli, bo ona była tylko moim terapeutą i ona starała się mi pomóc, ale może w szpitalu mieli większe możliwości, więcej tam jest lekarzy, terapeutów, psychologów, więc po prostu czekałam sobie. Miałam jechać w czerwcu do psychiatryka w Poznaniu. Ale w międzyczasie jakoś straciłam sens w tym wszystkim, tak w tej terapii, więc przedawkowałam sobie leki.
Pamiętam ten dzień jak dzisiaj, oczywiście jej takie zachowanie, że tutaj przychodziła, tuliła się, rozmawiała z nami. Inny dzień relacji, ja to wyłapałam, ale myślę sobie, znowu nie będę panikować, znowu nie będę ją w czymś blokować. Niech ten dzień będzie po prostu takim jak zawsze normalnym dniem. No i ten dzień sobie mijał, ja już leżałam w łóżeczku. Mąż jeszcze chyba oglądał telewizję w pokoju tutaj dziennym.
To tak samo jak się na przykład jakieś decyzje podejmuje, tak czy nie, w tym momencie trzeba teraz podejmować, bo jak teraz nie podejmę, to się już nigdy tej decyzji nie podejmie, tak? To był taki moment. Wzięłam leki, mama mi dawała leki, żebym sama nie brała przez to, że byłam w takiej sytuacji, jakiej byłam. Pamiętałam, gdzie mama trzyma te leki, bo już mama zaczęła się bardziej komfortowo ze mną czuć i już nie chowała aż tak tych leków. przede mną, chociaż nigdy wcześniej nie próbowałam ich przedawkować. Po prostu szybko wzięłam garść leków, słyszałam, jak mama schodzi, szybko je schowałam, wzięłam, popiłam i to było tyle. To był taki moment, to był po prostu, wie pan, moment, bo tak to by, to jeszcze się bałam, zrobić to, czego nie zrobić, zrobić to, czego nie zrobić. Tak samo jak to było z tą trytytką, zrobić to, czego nie zrobić, zrobić to, czego nie zrobić. Ale przez to, że mama schodziła, to mówiłam, kurde, zaraz to zobaczy, dobra, trzeba szybko ten. Dobra, puknęłam i nic nie czułam. Człowiek usypia, to tak, wie pan, taka gąbka się robi z mózgu i za bardzo człowiek nie myśli, co robi, więc ja w pewnym momencie dzwoniłam do mojej koleżanki i mówiłam, a wiesz, co zrobiłam? Tak się fajnie czuję, tak mi dobrze i wzięłam sobie leki, powiedziałam jej. I ona zaczęła dzwonić. Ona zaczęła wydzwaniać, żeby moją mamę znaleźć. Zadzwoniła do mojej przyjaciółki, żeby mi pomóc, żeby ona przyjechała, żeby mnie stamtąd zabrać, żeby coś zrobić. Tamta koleżanka miała numer do mojej mamy.
Zaczęły do mnie jej koleżanki dzwonić. I zaczęłam z nimi rozmawiać, czy ja wiem, gdzie jest Nadia. Ja mówię, że Nadia jest u siebie w pokoju, no bo ona napisała właśnie SMS-a takiej treści, że połknęła leki i ja mówię, jak połknęła leki? No jeszcze, mówi, niedawno tu schodziła. No właśnie, my już jedziemy, mówi, proszę, mówi, szybko idź do Nadii. No to wtedy z mężem żeśmy ruszyli. To było tak szybkie, bo to od razu wbiegnięcie, Nadia.
No mówiła cały czas, że ona wzięła tylko kilka, że na próbę tak mówiła też wtedy, że ona to na kilka tylko wzięła i widać było, że taka właśnie była zamroczona po tych tabletkach.
To była tak szybka reakcja i takie szybkie wejście, zejście, dlaczego to Nadia zrobiłaś. Ja nawet dokładnie nie pamiętam, o co my żeśmy się jej pytali, czy w ogóle cokolwiek żeśmy się pytali. Dla mnie było, żeby ratować dziecku życie, jedziemy do szpitala, żeby jak najszybciej wypłukać to, co ona właśnie połknęła i w jakim czasie. Tylko czas, bo w jakim czasie ona to zrobiła.
No i trzeba było też zachować zimną krew przede wszystkim, żeby nie mogłem panikować. Po prostu musieliśmy, jak żeby nie mieć tego strachu w oczach, bo było trzeba być na tyle zimnym, można powiedzieć, żeby córkę spokojnie zawieźć do szpitala, żeby się nie być, na przykład nie wpaść w panikę i nie narobić większych problemów jeszcze.
W samochód, no i to tam zaczęło się płukanie żołądka. Ten moment był szybki, najważniejszy, żeby jej się nic nie stało, tak? Że i to jak lekarz powiedział, że ona tutaj właśnie zostanie na noc, bo wtedy ona, możecie państwo jechać do domu, bo tam już po jakimś czasie nam powiedział, że będzie miała płukanie. I obserwacja została i no, zapisane było przede wszystkim, że to była próba samobójcza.
Ja w życiu bym nie przepuszczała, że ona jest w stanie zrobić to. Nie dochodziło to do mnie, że dlaczego miałaby to zrobić. A jednak wołała o pomoc i później tak sobie pomyślałam i nawet ona to powiedziała po jakimś czasie, że ona chciała zobaczyć, komu jeszcze zależy na niej. I to było takie dla mnie straszne. W mojej głowie cały czas było codziennie, co godzinę, co pół godziny, w nocy, w dzień, żeby Nadia nie popełniła samobójstwa. To było coś strasznego, mi to zabierało sens oczu. Ja jakieś stuknięcie czy coś biegłam na górę, czy ona oddycha. To było bardzo długo u mnie, w mojej psychice. Teraz już jednak chyba człowiek się przyzwyczaja, inaczej na to patrzy, ale wtedy to było coś strasznego. Ja miałam takie naprawdę zerwane noce, będąc w pracy, gdzie jestem blisko pracuję domu. Ja za ścianą myślałam, co się dzieje z moim dzieckiem teraz, czy nie wiem, nie wiesza sobie sznura. I myślę, że to było wtedy odczuwalne nawet dla moich klientów. Przepraszałam, wbiegałam do domu, biegłam na górę, sprawdzałam, czy jest wszystko okej. W ogóle to tam myślałam, że jakaś tam tabletka szczęścia daje jej, że rozwiąże problem, jak gumka myszka. Wtedy, nie? W tamtym czasie. To jednak tak nie działa, to nie jest tak do końca, że ja sobie tak pomyślałam, że lek uzdrawia, a lek nie uzdrawia, że to jest jednak taki mega, mega problem.
Przecież czyli żołądek. I to było tyle. Nie wysyłali mnie wtedy do żadnego szpitala, bo już miałam tą wizytę w Poznaniu niedługo, więc mama poprosiła, żeby mnie nie wysyłać na tamten moment nigdzie. Więc poszłam wtedy do tego szpitala i tak w tym szpitalu miałam kontakty ludzkie. Kontakty ludzkie są bardzo ważne w takich przypadkach, jak mój był. Według nich ja dobrze funkcjonowałam z ludźmi, słuchałam się, bo trafiłam na oddział dla dorosłych. Są wszyscy. I oni nie widzieli we mnie problemu. W sensie widzieli problem, ale nie na szpital. nie był na tyle mocny, żeby być w szpitalu. O, w ten sposób.
No i zaczęło się szukanie takiej mocnej pomocy, mocnej pomocy. W Poznaniu powiedzieli, że to nie powinna w ogóle być na tym oddziale, bo ona się tutaj nie kwalifikuje. Ona tam była 2 tygodnie właśnie po tym zażyciu leków, ale ona się tam nie kwalifikowała.
Więc wysłali mnie do Krakowa, do takiego ośrodka Nerwic. Okres próbny trwa 2 tygodnie. I było mi dobrze, byłam z ludźmi tam, rozmawiałam z ludźmi, ale na tamten moment nadal nie byłam nauczona terapeutycznego podejścia do swojego stanu psychicznego. Nie byłam nauczona, co skąd się bierze, nie potrafiłam odróżnić, nad czym mam kontrolę, nad czym nie mam kontroli. Nie potrafiłam nic rozróżnić, po prostu była taka ciapka. Oni stwierdzili po tych 2 tygodniach, że ja się tam nie nadaję. Z moją delikatną psychiką to było dla mnie, nie chcą mnie. Znowu coś źle zrobiłam, nie chcą mnie. Oczywiście to tak nie było, że oni mnie nie chcieli, tylko to nie był ośrodek, którego ja potrzebowałam. Od gimnazjum nigdy nie wychodziłam z rówieśnikami. To było przez 5 lat. Przez 5 lat nie miałam kontaktu jakiegoś większego z rówieśnikami. Niech pan sobie wyobrazi, to po prostu można zdziczeć. Ja dosłownie byłam takim zdziczałym człowiekiem, który nie wie, co się dzieje poza swoją głową, który tylko żyje w swojej głowie i nie ma innego kontaktu niż ze swoimi rodzicami.
Oczywiście Kraków też nie był do końca dobrym rozwiązaniem dla Nadii, ale tam już byli kolejni specjaliści, którzy się nad nią zastanowili.
Powiedzieli, że jest taki ośrodek hostel. To jest pod Warszawą, miasto Otwock. I oni mają tam własną szkołę i tam było kilka oddziałów. Oddział Nerwic był, oddział dzienny, że na przykład oni wyjeżdżali z domu, mieli tam terapię, mieli tam jakieś rozmowy, mieli lekcje i potem wracali do siebie do domu wieczorem. To był pierwszy raz, kiedy ja miałam kontakt z moimi rówieśnikami jakiś głębszy od kilku dobrych lat. I dzięki temu właśnie, że dostałam taką możliwość bycia w tym hostelu, to tam się zaczęłam uczyć. Tam była psychoterapia, tam był psychorysunek. Z mojej perspektywy bardzo przyjemny ośrodek. Na przykład każdy coś rysował, jakiś był temat danego dnia i każdy starał się odczytywać coś pod względem, jak dana osoba to mogła widzieć, albo jak ta osoba to widziała, a jak ty to widzisz, jak interpretujesz to ze swojej strony, żeby ta osoba mogła wziąć to do siebie. Pomagała ci poszerzyć twoje widzenie na to wszystko, co się dzieje dookoła. Pomagała ci zrozumieć drugą osobę. Jak ktoś chciał to przyjąć, to spokojnie przyjmował. I ja się starałam jak najwięcej z tego dowiedzieć. Była psychoedukacja, uczyli nas o różnych rodzajach depresji. Tłumaczyli nam, żebyśmy byli w stanie zrozumieć drugiego człowieka, żeby nie myśleć, o, ten jest dziwny, bo naprawdę były przypadki takie, że nie rozumieliśmy, czemu ta osoba tak się zachowuje, a oni nam tłumaczyli, czemu to tak wygląda. Oczywiście można wytłumaczyć, ale nadal się ciężko z tym żyje, ale jak się wytłumaczy, to można też być bardziej empatycznym w stosunku do tej osoby.
No i tu już właśnie z Otwockiem to wszystko, żeśmy widzieli więcej jasności, w sensie takiej nawet wiedzy tego wszystkiego, co się wydarzyło z Nadią, co się dzieje z nią, co się działo z nią, dlaczego, ktoś zaczął wyjaśniać, że Nadia przez lata przechodziła depresję, potem wpadało to w silniejszą depresję, która nie była leczona. W ogóle ma dużo takich różnych z kilku wziętych diagnoz. Ten lęk przed społecznością, gdzie ja w życiu bym nie przepuszczała. Moja córka do każdego się uśmiechała, tuliła się każdemu, mówiłam kocham cię, była szczęśliwa. Ale jak zaczęłam słuchać tych lekarzy, to zaczęłam to widzieć, bo dopóki nikt mi tego nie wyjaśniał prędzej, ja też mało widziałam. Ja widziałam, co się dzieje. Ale dlaczego to się dzieje? Ja nie wiedziałam dlaczego, skąd to się wzięło, dlaczego ją...
Do tej pory nie do końca nie wiemy.
Właśnie dalej mamy dużo znaków zapytania i naprawdę wierzę w to, że jeżeli rodzic nie ma wyjaśnienia i wytłumaczenia, długo może olewać sprawę dziecka, nastolatka.
Dowiedziałam się tego, że jestem osobą, na którą można polegać. Dowiedziałam się tego, że ktoś może mnie lubić. Było dla mnie bardzo dziwne uczucie wiedzieć, że ktoś mnie może lubić. To było dla mnie niewyobrażalne, że ktoś może lubić mnie. Mnie, osobę zamkniętą, nie gadającą do ludzi, mnie. Terapie grupowe, rozmowy z moimi opiekunami, wyjaśnianie tego wszystkiego sprawiły, że nauczyłam się cieszyć z takich rzeczy. Na początku nie rozumiałam, czemu mam się cieszyć. Nie potrafiłam się cieszyć. Rozumiałam aspekt cieszenia się, ale nie mogłam w mojej głowie tego jeszcze złapać, tego aspektu. No i zdobyłam przyjaciela tam, mam nadzieję, na całe moje życie, bo nie wyobrażam sobie życia bez niego. To jest mój najlepszy przyjaciel, jest świetną osobą. Nie zakochałam się. Nigdy nie byłam w związku, ale po prostu to jest mój przyjaciel, który po prostu jest dla mnie jak brat. I on akurat ma inne problemy tam ze swoją rodziną. U mnie było za dużo emocji, u niego w rodzinie nie było emocji. I myśmy się jakoś tak dogadali. Na początku było bardzo ciężko, bardzo dużo było krzyku, łez, braku zrozumienia, bo ja kipię emocjami, on swoich emocji nie zauważał, ale ta przyjaźń sprawiła, że też bardzo dużo zrozumiałam na podstawie tego, jak się rozmawia z ludźmi.
Dzięki Otwockowi nasze dziecko zaczęło być z rówieśnikami, zaczęło dostrzegać to, że ona nie jest sama, że mają dzieci podobne problemy jak ona. Tam nie było wytykanie sobie między jednemu a drugim, tylko byli między sobą otwarci, bo wiedzieli o sobie, co kto ma. Że właśnie one zachowują się między sobą normalnie, nie ma wytykania palcami w ten sposób. To powoduje, że wytykanie palcami w szkole, czy gdzie te dzieci są, no, że mają inne spojrzenie, czy inaczej patrzą, właśnie powoduje to, że popełniają samobójstwa, że to właśnie to jest droga nie tędy, że właśnie ich wytykanie, gdzie dzieci nie są nienormalne, tylko że są bardziej wrażliwe niektóre i też odsuwanie się na przykład, bo my też zauważyliśmy, że niektóre kuzynki na przykład od Nadii też zaczęły się odsuwać, że niech pytały, jak się Nadia czuje czy coś. My znajomi kuzynki, my to widzimy, bo to jest dalej tak trwa, bo to widzimy, że jak ktoś się dowie, że psychiatra, psycholog gdzieś jest w ośrodku, to nie wiadomo, co z tym człowiekiem się dzieje. A to jest właśnie odsuwanie, a człowiek się wtedy czuje już całkiem odsunięty. Jeszcze gorzej jest, no właśnie... To powinno się być powstrzymane wcześniej, tak? No, ale my dzięki podpowiedziom, gdzie kilka razy trafiliśmy źle,
nie odpuściliśmy
właśnie nasze razem praca, gdzieś szukanie tego wyjścia. Oczywiście ja cały czas mówię, że to żona była motorem tego napędzającym tego szukania, bo ja no, długi czas myślałem, że to przejdzie samo z siebie, tak? Dzięki żonie, gdzie żona była tą twardszą osobą niby, a ja powinna tego nie dostrzegać, a jestem, można powiedzieć, że taki jak córka, nie tak może tak wrażliwy, ale ja to, chociaż ja córkę widziałem, mówiłem właśnie, że ona jest taka jak ja, że ona to przejdzie i się myliłem, a moja żona nie dawała za wygraną.
Nie można bagatelizować sobie, naprawdę, ani rodzice nie powinni sobie odpuszczać. Jeżeli każdy rodzic widzi, że z dzieciakiem coś się dzieje nie tak, uważam, że powinien każdy sprawdzić dziecko i wybrać dobrego psychologa. Wtedy mniej dzieciaków naprawdę popełni samobójstwo.
Uczyłam się codziennie, chodziłam tam do szkoły. Szkoła, która po prostu bardzo też dużo pomogła. Nauczyciele byli wspaniali, wyrozumiali. Wszystko było otwarte, że mogłeś coś robić, nie musiałeś. Oczywiście musiałeś się uczyć matematyki, tego wszystkiego, musiałeś to robić, ale w wielu szkołach gada się o polityce i gada się o tym, jak się powinno mieć wgląd na religię, na takie rzeczy, a tam po prostu mogłeś być sobą. Pozwalali ci pokazywać taką twórczą część siebie. Każdy w jakiś sposób chce się pokazać, czy to malując się, czy to nosząc kolczyki, robiąc tatuaże, rysując. Każdy w jakiś sposób to chce robić. I ta szkoła na to pozwalała, że mogłeś być kim chcesz, mogłeś gadać. Nauczyciele byli bardzo przyjaźni. Nie krzyczeli. Zauważyłam, że nie są tylko tacy ludzie, którzy się ze mnie nabijają, że tylko albo krzyczą, albo są dla mnie nieprzyjemni. Zaczęłam zauważyć te pozytywne strony. Bardziej chciałam żyć. Zapominałam o tym, że nie chcę żyć.
Zaczynasz się cofać w tym momencie. Tak naprawdę, jak ktoś ci zaczyna uświadamiać takie rzeczy, tak to wygląda... Przerażająco, to ja, przynajmniej ja zaczęłam się cofać do przeszłości i zaczęłam wszystko analizować, co ja zrobiłam nie tak, że moje dziecko takie jest. No właśnie wyszły takie właśnie sprawy, jak zadawanie pytań, na które ja chyba źle odpowiadałam temu dziecku, mojemu. Cały czas mówię, ja, no nie twardzielka, ale umiałam sobie radzić w życiu i umiem do dzisiaj. Tu był na pewno podstawowy błąd. Trzeba analizować pytania dzieci. Pierwszy, bardziej je śledzić i na pewno się bardziej patrywać w to, jak z rówieśnikami one...
Ale też jest takie ważne spojrzenie, żeby na przykład nie mierzyć dziecka swoją miarą, że jak my patrzymy, że ono patrzy przez nasze oczy. Może patrzeć całkiem inaczej niż my. Tutaj ja nie dostrzegałem, ale żona też, bo patrzyła przez właśnie swoje oczy, że swoim doświadczeniem, że no to po prostu nie możemy myśleć tak, jak że to jak my myślimy tak, to te dziecko też tak myśli. Dziecko ma inne spojrzenie niż my. To trzeba sobie to przyswoić, przyznać się i sobie to wytłumaczyć. Sobie też trzeba wytłumaczyć, że dziecko nie patrzy tak jak my, nie jest takie jak my. Oczywiście może mieć jakieś nawyki jak my, ale to, co ono myśli i co przeżywa, nie musi być tym samym, co my myślimy. I jak
i nie musi sobie tak samo poradzić.
I tłumaczyć tego tak samo jak my, że ono sobie, jeżeli ja sobie dałem radę, to ono sobie da radę.
Nieprawda.
Nie można tak podchodzić. Tak, to jest wtedy...
Krzywdzi się raz,
a to jest droga taka zamknięta, nie w tą stronę.
Czasami przede wszystkim trzeba słuchać. Nie, słuchać? Nie czasami, trzeba słuchać.
Trzeba słuchać, ale no i rozmowa rozmową, ale nieraz te przemycone przez dziecko jakieś słowa trzeba też czasami rozpoznać, ale jak to zrobić? To
analizować,
jest właśnie,
nie?
Dokładnie, ale to znowu analizować, tutaj to jest takie, no troszeczkę to jest kwadratura koła, ale no trzeba naprawdę słuchać dziecko. To dopiero daje jakieś tam coś do myślenia. Człowiek dopiero zaczyna inaczej patrzeć, inaczej myśleć, próbować zrozumieć i czasami się człowiek musi zastanowić też właśnie, jak odpowiedzieć, a nie tylko powiedzieć no tak lub nie.
Jestem w stanie na to spojrzeć z innej strony, jestem w stanie to zrozumieć z punktu racjonalnego, ale moje emocje mnie bardzo obciążają. Bo w tym momencie w moim życiu ja wszystko rozumiem, ja wiem, jak coś funkcjonuje, ja wiem, jak coś działa, ja wiem, jak co trzeba zrobić, żeby to działało, ale moje emocje mnie paraliżują w pewnych momentach i w pewnych momentach moje emocje po prostu nie chcą tego robić i mój aspekt rozumieniowy co do takich rzeczy idzie tak, że po co mam się męczyć z takimi emocjami, skoro mogę to wszystko zakończyć. Ale to jest takie myślenie, przez tyle lat myślałam, przez tyle lat siebie nienawidziłam i ciężko coś takiego, co żyło we mnie. Teraz mam 23 lata w tym roku kończę. I ciężko coś, co było we mnie przez dobre 10 lat. 10 lat myślałam, funkcjonowałam w jeden sposób, tylko po to, żeby umrzeć. Nawet po terapii, nawet po hostelu nadal miałam te takie myśli. I to będzie zawsze częścią mnie, ale nie mogę tego traktować jako wyjście z sytuacji. Coś mi się nie uda, to się zabije. Zaakceptowałam to, że mogę nigdy nie mieć takiej stuprocentowej satysfakcji tego, co jest dookoła mnie. Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek miała z powrotem chęć życia. Mogę robić przyjemne rzeczy w tym życiu, mogę robić nieprzyjemne rzeczy w tym życiu, mogę robić wszystkie rzeczy w tym życiu, ale dla mnie życie jako życie nie ma sensu. To jest ta część we mnie, która jest zaburzona. Jestem otwarta na to, żeby się nim cieszyć. Jeśli moi rodzice się mają nie martwić, jeśli mój przyjaciel ma się nie martwić, jeśli mogę się przynajmniej cieszyć tą bezsensownością życia, w której jestem, to mi to nie przeszkadza.
No całe szczęście, żeśmy właśnie zdążyli i tutaj naprawdę... Jesteśmy, czujemy ją, nadrabiamy jakiś tam stracony czas i...
Gdzie dalej trwa terapia?
Gdzie dalej to wszystko trwa, oczywiście jest terapia. Zniszczyć psychikę, myślę, że to jest chwila, a naprawić ją trwa.
Każdemu życzymy, żeby umiał wybrnąć i dostrzec w odpowiednim momencie, jeżeli będzie jakieś będą problemy, żeby tylko dostrzegł to właśnie... Ja powiem, że teraz już mam w przełyku... gulę taką, że no, trudno jest aż to powiedzieć, jak to wyrazić.
Ja powiem jeszcze tak, ale dzięki temu, że rozmawiamy o tym, że właśnie rozmawiamy my, rodzice, i rozmawiamy w rodzinie, wszędzie, ludzie nie chcą tego słuchać, nie wiedzą, jak się zachować, bo ja widziałam początki, jak żeśmy rozmawiali o chorobie, bo to jest choroba. Tak jak choruje serce, powiedziałam, tak samo choruje psychika. Jedno i drugie ma lekarza, tylko trzeba zrozumieć. Nie było dużo pytań na początku, ale rozmawiamy o tym. Powiem szczerze, jest to łatwiejsze. I nie warto ukrywać, tylko właśnie warto rozmawiać i naświetlać sprawy, bo to jest bardzo ważne.
Moja mama bardziej się stara mnie zrozumieć, bardziej stara się do mnie gadać. Teraz to się to bardzo zmieniło. Teraz łatwiej mi się z nią rozmawia. Z tatą zawsze miałam łatwiejszy kontakt, bo jesteśmy bardziej tacy spokojni z charakteru. Potrafię mamie powiedzieć o moich problemach, gdzie kiedyś to było niemożliwe. No przecież mówiłam panu, jak chowałam przez te 3 lata. Musiałam doprowadzać się do takich stanów, że leżałam w łóżku i krzyczałam, żeby zawołać o pomoc, bo sama z siebie nie potrafiłam tego powiedzieć, a teraz jestem w stanie to powiedzieć. Oczywiście teraz, jak o tym wszystkim mówię, że życie nie ma sensu, to jest moje podejście, które zaakceptowałam, że on jest moim problemem i staram się z nim walczyć. No nie mam innej opcji, to jest ten ja. Jakbym cały czas się na tym skupiała, to bym po prostu nigdy nie wyszła z domu więcej. Bym się bardziej zakopała, bym nie starała się chodzić na terapię. Bym nie starała się bardziej rozmawiać z rodzicami, bym nie prowadziła teraz tego wywiadu. Może jakby dzieci mi w szkole nie dokuczały. Może jakby społeczeństwo inaczej podchodziło do wychowywania dzieci, że uczenie ich o emocjach, jakby to było taką podstawową wyprawką dla rodzica, że jak wychować dziecko, że to jest bardzo ważne, jak wychowujesz dzieci. Bo moich rodziców nikt tego nie nauczył. Oni bardzo dobrze wychowali mnie i moją siostrę. Ich rodzice też wychowali tak, jak potrafili. Kiedyś nie dawał żadnej książki, masz tak, powinieneś wychować dziecko. Masz, powinieneś patrzeć na to, że twoje dziecko powinno się uczyć o emocjach i wiedzieć, co się z nim dzieje. Nic takiego nie było. Może to by pomogło jakby, bo nie chcę mówić jakby moi rodzice. No bo co oni zawinili? Oni się starali tak, jak oni zostali nauczeni.
Każdy jakieś tam doświadczenie swoje przyjął. Czegoś nas to nauczyło, no i wyciągnęliśmy wnioski wspólne. Jest u nas teraz inaczej. Chyba łatwiej, nie? Tak mi się wydaje.
No łatwiejsza jest komunikacja.
Rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy. To jest to, że możemy porozmawiać z Nadią i ze sobą. No ze sobą to...
Ze sobą zawsze rozmawiali, ale tu uciekłaś ty na mnie w którymś momencie i chodzi o to, że tutaj teraz widzimy zupełnie inne relacje z tobą, że jesteś z nami, my ciebie czujemy. Może owszem, masz gorsze dni, to tak jak każdy z nas, ale w tym momencie... Uczestniczymy w większości rzeczach chyba wspólnie, to tak trzeba nazwać.
Bardziej wszystko robimy rodzinnie. Bardziej schodzę na dół, bardziej rozmawiam, bardziej mówię o moich zainteresowaniach. Kiedyś to po prostu było tak, się zamykałam, nie dzieliłam się z tym, co robię. Nie dzieliłam się z nikim, nie dzieliłam się z rodzicami, nie dzieliłam się ze znajomymi. Dzieliłam się tylko ze sobą.
Przychodzi mi do głowy właśnie moment, gdzie Nadia miała napisane w dokumentach niewykształcona osobowość. Ja to tak zrozumiałam, że ja jako rodzic nie wykształciłam jej, nie nauczyłam jej pewnych rzeczy. I tak chyba to było, to takie było zarzucenie, że właśnie nie nauczyłam, nie rozmawiałam, nie wprowadziłam ją w nastoletni, potem bardziej dorosły świat. I tutaj do dzisiaj mam taki znak zapytania, czy faktycznie tak było, że właśnie przez to Nadia nie umiała mieć z nami relacji. I być może też w jakiś sposób jesteśmy przez to upośledzeni i nie potrafimy wychowywać swoje dzieci i też po części to się bierze stąd, że właśnie popełniamy dla nas może żadnych błędów, a tak naprawdę wiele błędów. Byśmy powiedzieli jeszcze więcej, tylko właśnie tyle tych wydarzeń emocjonalnych wyszło u nas w rodzinie, że nie jesteśmy w stanie nawet przez te emocje nie tyle, że dobrze zapamiętać, na tą chwilę przyciągnąć je. My chcemy się podzielić i chcemy, żeby ludzie brali ten dobry przykład dla dzieci od nas, żeby pomagali właśnie swoim dzieciom czy sobie, że to nie jest straszne mówić o tym, że trzeba mówić, że w taki sposób myślę, że dużo ludzi się ratuje. Przede wszystkim nie powinien być to temat tabu, nie?
Miejmy nadzieję, że może być tylko lepiej. W moim przypadku nie może być gorzej, więc ja się kieruję w stronę lepiej. Ja się kieruję w stronę tego, że mogą być jakieś wzloty i upadki, jak zawsze w życiu, no bo życie na tym polega. Raz jest wyżej, raz jest niżej.
Ja jestem pozytywnie nastawiona na tyle, że na pewno się zmieni Nadi podejście w którymś tam momencie. Jeszcze może nie ta chwila dla niej, ale widzę po mojej córce, że na pewno dzisiaj, a rok temu jest też inną osobą. Dzisiaj, a 3 lata temu jest tak naprawdę, jak chce się uśmiechnąć, to się właśnie uśmiecha, a jak jest wkurzona czy smutna, to jest wkurzona i smutna. Ja duże widzę zmiany i dla mnie przeto do przodu. Czy wielkimi, czy małymi krokami, trudno mi jest powiedzieć. Dla mnie każdy krok jest wielki.
Szczerze powiedziawszy, od zawsze chciałam być weterynarzem, ale przez to, że miałam takie wzloty i upadki w moim życiu, to moja pasja życiowa się zgubiła. Więc staram się ją na nowo odnaleźć. Więc teraz zdałam maturę. Maturę zdałam, ale moja matura ma braki. To więc stwierdziłam, że w tym momencie zamiast iść myśleć o studiach weterynaryjnych, to pomyślę sobie, no może o techniku weterynaryjnym. To jest coś, co nie wymaga aż tak dużo. Wtedy nie wymagam aż tak dużo od siebie. Staram się teraz bardziej wychodzić, bo nadal na przykład nie mam momentu takiego, że na przykład wychodzę i się spotykam z ludźmi. Nadal tego nie mam. I na przykład właśnie szukając pracy, uczyć się czegoś nowego. Chcę się nauczyć teraz w tym momencie śpiewać, bo czemu nie? Mam całe życie przed sobą. Skoro i tak w jakiś sposób mam przeżyć to życie, to będę próbowała. I tak w tym momencie w mojej głowie nie może być gorzej. Warto żyć, warto się starać żyć. Ludzie żyją dla pasji, ludzie żyją dla miłości, ludzie żyją dla wielu rzeczy, ale ja po prostu przez to, że siedzę w środku, nie mam tych rzeczy. Może, nie wiem, kiedyś w jakimś momencie mojego życia jeszcze będę z Panem rozmawiać. Może tak, może nie, nie wiem. I powiem Panu, znalazłam to i będę wtedy powiem Panu, że jednak życie nie jest bez sensu, jednak ma jakiś sens. Zobaczymy. Ja mogę wszystko teraz przyjąć. I jak to sprawi, że będę, zobaczę, to ja z chęcią to złapię i powiem, tak, chcę się żyć. Chcę się żyć, życie ma sens. Wykopać się z tego domu i żeby ludzie mnie zobaczyli. Żebym nie była tylko ja w swojej głowie.
Była to druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka pod tytułem Świat w mojej głowie. Radio Zachód, kwiecień 2021.